Wojciech Szumliński, oficer. Czego ludzie żałują przed śmiercią? Czyta Jerzy Zelnik. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi 1 drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Ewangelia według świętego Łukasza. Od autora. Ta historia zaczęła się dawno temu, w miejscu, o którym prawie nikt już nie pamięta, podczas wydarzeń, które niewielu rozumie. Chciałem opowiedzieć tę historię od samego początku, ale gdzie tak naprawdę jest początek? Może jesienią 2008 roku, gdy wskutek spisku zawiązanego na szczytach władzy z udziałem prezydenta Polski major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tomasz Budzyński utracił wszystko poza życiem. Czy później, gdy z miejsca, w którym nie było już nadziei, odbył drogę pełną zwątpienia i przeciwności, by w ostatecznym rozrachunku pokonać własny strach i zacząć wszystko od nowa? A może o wiele lat wcześniej, kiedy poznałem tego dzielnego człowieka, który musiał pokonać własne słabości i lęki, a nawet śmierć, by zrozumieć, jak żyć. Pewne jest jedno, oficer ABW miał umrzeć, a jego śmierć miała stać się pierwszym ogniwem w łańcuchu, którego ja jestem teraz częścią. Chciałem wam opowiedzieć tę historię. Historię niezwykłą i niepokojącą. Ale traumatyczne doświadczenia mojego życia pozwoliły mi zrozumieć, że wszystko, co przynosi los, jest po coś i nie ma przypadków. Święcie w to wierzę. Im częściej zastanawiałem się nad niezwykłymi wydarzeniami ze swego życia, tym mocniej utwierdzałem się w tym przekonaniu. I zrozumiałem. Niekiedy, by coś zrozumieć, wystarczy błysk chwili. Że to nie ja powinienem opowiedzieć tę historię, lecz oficer służb specjalnych, który odkrył, że nie ma takiej studni, która nie miałaby dna i nie ma takiego tunelu, na końcu którego nie byłoby światła. Jest za to granica, po której spokój się zaczyna. Wierzę, że przeszedł tak długą drogę i przeżył własną śmierć właśnie po to, by tę historię stanowiącą zapis nieprawdopodobnie prawdziwych wydarzeń opowiedzieć samemu, tak jak ją zapamiętał i przeżył osobiście. Oto jego opowieść. Zamiast wstępu, północ w ogrodzie dobra i zła. Ksiądz Tomasz Adamczyk, sekretarz kurii biskupiej w Lublinie, ani trochę nie wydawał się zaskoczony moim widokiem. Otworzył drzwi do gabinetu i wskazał na fotelik pod ścianą. — Jego ekscelencja zaraz pana przyjmie, majorze — rzucił krótko. Zająłem miejsce przy niewielkim machoniowym stoliku i rozejrzałem się po gabinecie, zauważając, że nic się tu nie zmieniło od mojej ostatniej wizyty. Znałem dobrze to miejsce, bo przez ostatnie miesiące to właśnie tu najczęściej dzieliłem się z hierarchą informacjami na temat wydarzeń i osób, doświadczając w zamian podziękowań i przysług. Czekając, aż gospodarz się pojawi, rozmyślałem o tej unikalnej relacji, jaka nas połączyła. Uświadomiłem sobie, że nigdy nie mówiłem do niego per excelencio, jak robili to wszyscy, których znałem. On z kolei zwracał się do mnie, panie Tomku, nigdy panie dyrektorze. To skrócenie dystansu było charakterystyczne dla tego szczególnego rodzaju więzi, która połączyła mnie, oficera ABW i katolickiego biskupa. Czekając na gospodarza i rozglądając się po tak dobrze mi znanym saloniku, zastanawiałem się, jak określić specyficzny charakter naszych relacji i nie potrafiłem dobrać odpowiednich słów. Może dlatego, że niektóre historie są zbyt prawdziwe, by o nich opowiadać? A może dlatego, że czasami spotykają nas sytuacje, które są dla nas tak ważne i które tak bardzo nas obchodzą, ale których nie potrafimy określić słowami, bo zwyczajnie brakuje odpowiednich słów? Być może to właśnie była jedna z takich sytuacji. Historia naszej znajomości zaczęła się 19 marca 2005 roku, gdy jako świeżo mianowany dyrektor delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie odebrałem telefon od komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Marka Hebdy. Rozmowa była krótka. Tomek, jutro imieniny Życińskiego. Zadzwonię do Dominiaka i pójdziemy do arcybiskupa we trzech, okej? Nic nie kupuj, prezent już mam. Zawahał się na moment. Ty znasz arcybiskupa? Nie miałem dotąd okazji, odpowiedziałem zgodnie z prawdą, bo stanowisko szefa delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie objąłem zaledwie 3 miesiące wcześniej i nie zdążyłem jeszcze poznać wszystkich ludzi na wysokich stołkach. Szkopuł w tym, że arcybiskup znaczył więcej niż wszyscy. Nie było tajemnicą, że był najbardziej znaczącą postacią w województwie. Miał decydujący wpływ na życie publiczne i polityczne Lublina. Brylował w mediach i na salonach, uczestniczył we wszystkich ważnych miejscowych bankietach, rautach i spotkaniach okolicznościowych. Był zapraszany wszędzie, bo wszyscy wiedzieli, że od jego opinii i rekomendacji może zależeć kariera. Nie tylko zresztą polityczna. Telefon Marka uświadomił mi, że moje zaniechanie było błędem. I miałem jasno sprecyzowane przekonanie, że trzeba ten błąd prędko naprawić. Im prędzej, tym lepiej. Zatem jesteśmy umówieni na jutro na 9:00. Hebda najwyraźniej czytał w moich myślach. Nie protestuj. Nie protestowałem. Następnego ranka, zgodnie z umową, punktualnie o 9:00 pojawiliśmy się w kurii we trzech. Komendant wojewódzki policji Marek Hebda, komendant nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej w Chełmie, generał Marek Dominiak i ja. Nie byliśmy sami, bo w holu oczekiwała kolejka przedstawicieli lubelskiego establishmentu, którą kierował ksiądz Adamczyk. Po krótkiej chwili podszedł do nas i poprosił do sali, w której solenizant przyjmował gości. Księże arcybiskupie, nowy dyrektor delegatury ABW w Lublinie, kapitan Tomasz Budzyński, dokonał prezentacji Hebda, nim zdążyłem się odezwać. Wiem, panie generale, odparł arcybiskup, witając się z nami po kolei mocnym uściskiem dłoni i przyglądając mi się wnikliwie. Słyszałem już o kapitanie to i owo. Swoją drogą długo kazał pan czekać na siebie, powiedział z przytykiem, dziwnie kontrastującym z uśmiechem przyklejonym do jego twarzy, ale już nie z wyrazem jego oczu, które były zimne jak oczy rekina. Z pańskim poprzednikiem współpracowało mi się doskonale, nie było żadnych problemów. Rzucił od niechcenia. Chyba czekam na jakiś komentarz. Nie miałem żadnego. Są sytuacje, w których trudno powiedzieć coś mądrego. To była jedna z takich sytuacji. Byłem nieco zbity z tropu dziwną formą powitania i chyba nie jeden, bo kątem oka zauważyłem, że Hebda i Dominiak spojrzeli na siebie znacząco. A może mi tak tylko się wydawało. Tak czy inaczej, w mojej branży człowiek szybko przestaje dziwić się czemukolwiek, więc prawdopodobnie szybko zapomniałbym o zaskakującym powitaniu, gdyby mnie nagle nie olśniło. Przyznaję, zajęło mi to trochę czasu, nim zrozumiałem to, co powinienem pojąć od razu. Zapraszam panów na kawę i ciasto, zagaił tymczasem gospodarz, wskazując nam miejsce za stołem. Rozmowa przy kawie była krótka, nijaka i zwyczajnie nudna, od jedna z tych bardzo wielu rozmów o niczym, które nie wiadomo po co się w ogóle zaczynają i o których się zapomina, zanim się jeszcze skończą. Dyskurs z Życińskim prowadzili Dominiak i Hebda, a ja w tym czasie zająłem się myśleniem o całej tej sytuacji. Zrozumiałem, czasami by coś zrozumieć wystarczy błysk chwili, że nie znalazłem się tu przypadkowo. Najwyraźniej ktoś ważny chciałbym tu dzisiaj przyszedł, więc zorganizowano wszystko tak, żebym przyszedł. Stało się dla mnie jasne i zupełnie oczywiste, że skoro ten ktoś zadał sobie tyle trudu, by zorganizować przedstawienie pod płaszczykiem imieninowego spotkania arcybiskupa z szefami służb mundurowych w województwie, to z pewnością nastąpi ciąg dalszy. Wystarczy tylko poczekać. Nie pomyliłem się. Gdy bowiem kończyliśmy degustację doskonałego tortu przygotowanego przez zakonnicę i zbieraliśmy się do wyjścia, gospodarz przytrzymał moją wyciągniętą na pożegnanie rękę i uśmiechnął się jakby z wysiłkiem. Liczę, panie kapitanie, że będziemy mieli czas na dłuższą rozmowę. Proszę do mnie przyjść, jak tylko znajdzie pan wolną chwilę. Najlepiej zaraz po świętach wielkanocnych. Zadzwonię po świętach, odparłem krótko, bo jak na pierwsze spotkanie powiedzieliśmy sobie już wszystko, co było do powiedzenia. W kilka tygodni później, zgodnie z obietnicą, pojawiłem się w kurii biskupiej już bez moich mundurowych kolegów. Zostałem poproszony przez sekretarza do biblioteki na kolejną rozmowę o niczym. Po wylewnym powitaniu, nazbyt wylewnym jak na tak krótkotrwałą znajomość, i wymianie wizytówek, zjedliśmy ciasto i rozpoczęliśmy degustację doskonałego muskatu z rejonów Perpignan. Spokojnie czekałem, co z tego wyniknie. I nie czekałem długo, bo pod koniec pierwszej butelki muskatu arcybiskup przeszedł do sedna. Tak więc, jak mówiłem, podczas naszego pierwszego spotkania z pańskim poprzednikiem współpracowało mi się doskonale i naprawdę mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Arcybiskup ledwo dostrzegalnie uśmiechnął się, ale momentalnie spoważniał. Milczałem zaciekawiony i może nawet rozbawiony, czekając, co będzie dalej. Czy rzeczywiście, jak mówili pańscy koledzy, jest pan człowiekiem pragmatycznym? Jestem w granicach rozsądku, rzecz jasna, odparłem. No ale to, co ksiądz słyszy, zawsze dobrze weryfikować i wyrabiać sobie własne zdanie. W moim świecie mówi się, że nic nie jest tym, czym wydaje się, że jest. Arcybiskup uśmiechnął się, przetarł oczy i przesunął rękami po pomarszczonym czole i szpakowatych włosach. Niesamowite, mruknął. Gościłem w tym saloniku różnych niezwykłych ludzi, ale chyba jeszcze nikt nie nawiązał tak trafnie do moich myśli i przekonań. Urwał w pół zdania, wstał i podszedł do okna. Z rękami założonymi do tyłu spoglądał na ulicę. Wreszcie westchnął, zaciągnął zasłony, wrócił do stolika i splótł dłonie na blacie. Tak naprawdę zaprosiłem pana tutaj, bo chciałem utwierdzić się w przekonaniu, którego nabrałem podczas naszego pierwszego spotkania. A więc, panie Tomku, nie będzie pan sprawiał problemów? Zapytał, nie owijając w bawełnę i nie zostawiając miejsca na domysły czy hipotezy. Te ostatnie zresztą same się narzucały. Mimo to zastanowiłem się na moment, nim odpowiedziałem. Oczywiście na moim stanowisku wiedziałem o arcybiskupie tyle, że nie potrzebowałem i nie chciałem już wiedzieć więcej. Wiedziałem, że jego życie jest jedną wielką mistyfikacją. Za dnia autorytet moralny, w rzeczywistości żyjący w strachu, tajny współpracownik SB, pseudonim filozof, który bał się, że prędzej czy później ktoś wyciągnie na światło dzienne jego tajemnice. Zapewne wiedział, że w pewnych kręgach jego przeszłość nie była już tajemnicą. W pierwszym odruchu chciałem z nim grać w otwarte karty. Ale przeważyło niejasne, niesprecyzowane przeczucie, że on wiedział, że ja wiem. I dlatego zorganizował to wszystko. Swój pozna swego. Cała ta gra nie podobała mi się wcale. No ale przecież moje życie też było mistyfikacją. Świat ideałów, w którym człowiek wierzy w sens walki z nieprawością, dobro zawsze zwycięża zło, a cnota sama w sobie jest nagrodą. Zostawiłem daleko za sobą. Tak daleko, że już prawie nie pamiętałem, że taki świat w ogóle istnieje. Od lat pływałem w mętnej wodzie, funkcjonowałem w rzeczywistości, w której nikt już nie wiedział, co jest wartością, a co jej falsyfikatem, w której nie było ważne, czy coś jest prawdą, bo najzwyczajniej nikogo to nie obchodziło. Sam wielokrotnie preparowałem historyjki o niewinnych ludziach i wiedziałem, że nikt nie będzie pamiętał ich takimi, jakimi byli, ale takimi, jakimi ja i moi koledzy ich przedstawialiśmy. Najgorsze, że najczęściej najbardziej obrywało się tym, którzy mieli rację. Ilość rozczarowań spowodowała, że już dawno przestałem wierzyć w sens swojej pracy i wykonywałem ją tylko machinalnie, rutynowo. Byłem brudny, jak brudny był świat, w którym funkcjonowałem. I choć z każdym rokiem wszystko to coraz mniej mi się podobało, to wciąż tkwiłem w tym świecie, bezwzględnym świecie służb specjalnych. Jednym zdaniem, tkwiłem po uszy w bagnie i naprawdę nie obchodziło mnie, czy arcybiskup jest tym, za kogo powszechnie uchodzi, czy dokładnym zaprzeczeniem swojego publicznego wizerunku. To jak będzie, panie Tomku? Józef Życiński czekał na moją odpowiedź, nie spuszczając ze mnie wzroku. Nie, księże arcybiskupie, z mojej strony nie będzie problemów, odparłem. No to dobrze. To naprawdę bardzo dobrze. Popatrzył na mnie uważnie raz jeszcze, jakby coś w sobie ważył, nim odezwał się ponownie. Zgodzi się pan ze mną, że tej rozmowy nigdy nie było? Zapytał, nie spuszczając oczu z mojej twarzy. Zdawało mi się, że ani mrugnął. Oddychał z lekko otwartymi ustami. Jakiej rozmowy? Zapytałem. Arcybiskup uśmiechnął się szeroko i wydawało mi się, że na jego twarzy pojawiło się coś jakby na kształt ulgi. Ale może tak tylko mi się wydawało. Nie wiedzieć czemu pomyślałem, że ten człowiek jest jak krokodyl, który ilekroć otwiera paszczę, to nie wiadomo, uśmiecha się, czy chce nas pożreć. Zdecydowany jednak byłem podjąć tę grę. Nie mam podstaw, by wierzyć, że jest pan względem mnie szczery, ale będę w to wierzyć, bo coraz bardziej mi się pan podoba, rzucił krótko. Czy ma pan teraz czas? Chciałbym zaprosić pana na obiad. Mam czas i będzie mi bardzo miło zjeść obiad z księdzem arcybiskupem, dodałem. Józef Życiński wstał, podszedł do drzwi i poprosił sekretarza. Proszę odwołać wszystkie moje spotkania zaplanowane na dzisiaj. Aha, i proszę przygotować obiad na dwie osoby. Czeka nas długi dzień. Długo później zastanawiałem się, czy już wtedy wiedział, że czeka nas wiele długich dni. I tak to się zaczęło. Następne tygodnie i miesiące spędziliśmy na budowaniu dziwnej relacji, w której oszukiwaliśmy się nawzajem i w której każdy grał swoją grę, czyli na czynnościach pochłaniających ludzi, których życie jest mistyfikacją. Przyznaję, wciągnęła mnie ta gra, która miała nawet znamiona specyficznie pojmowanej uczciwości. Kłamał on, kłamałem i ja. Poszczególne rozdania w tej grze wygrywał ten, kto kłamał lepiej. Z dziesiątek naszych spotkań najlepiej zapamiętałem jedno. Czy dlatego, że dotyczyło spraw, o których arcybiskup mówił dotąd niechętnie, czy może raczej dlatego, że była to jedna z tych chwil, których boi się każdy z nas, chwil, w których trzeba pokazać światu swoją prawdziwą twarz. To było ostatnie jesieni. Pojechaliśmy do szkoły kontrwywiadu ABW w Emowie, gdzie arcybiskup wykładał etykę. Sam poprosiłem go o te wykłady, które cenił sobie bardzo, ale którymi nie chwalił się publicznie. I chyba dobrze się stało, bo hipokryzją pachniało już samo zestawienie mało moralnego wykładowcy, który z pasją nauczał o moralności. Do Emowa zawsze jeździliśmy razem, z moim kierowcą. Jedno spojrzenie i już wiedziałem, że coś go trapi i będzie chciał dać temu upust. Pierwszą połowę drogi pokonaliśmy jednak w milczeniu. Chyba czekał na odpowiedni moment, a może zastanawiał się, od czego zacząć. Tak czy inaczej, gdy już zacząłem myśleć, że tak bez słowa dojedziemy do Emowa, nagle odezwał się. Czy pan uważa, że te wykłady w ogóle mają sens? A dlaczego ksiądz o to pyta? Odpowiedziałem pytaniem na pytanie, trochę zaskoczony. To proste pytanie, czy uczenie etyki funkcjonariuszy służb specjalnych ma sens? Pytam, bo mnie się zdaje, że nie ma żadnego. Niech mnie pan nie czaruje i ten jeden jedyny raz wyłoży wszystko na stół, jak karty w pasjansie. Bardzo pana o to proszę. Nie zamierzam księdza czarować, nie po tym, co o sobie wiemy, odparłem. Zatem szczerze, nigdy nie słyszałem, by w służbach specjalnych istniał jakiś kodeks etyczny, którego oficerowie mają przestrzegać. Służby specjalne działają w oparciu o rozkazy i nawet jeśli funkcjonariusz ma zasady, którym hołduje w życiu prywatnym, nie może odmówić wykonania polecenia, powołując się na jego nieetyczny charakter. To nie kółko różańcowe, proszę księdza. Nawet legalne czynności operacyjne z samej swej istoty naruszają prywatność i wolność figurantów. A przecież istnieje cały konglomerat nielegalnych technik i działań sprzecznych z prawem, z bezprawnym pozbawianiem wolności, torturami psychicznymi, a nawet fizycznymi włącznie. O reszcie przez wzgląd na szacunek do urzędu nie wspomnę. W tej robocie musisz być bezwzględny i zapomnieć, co to empatia czy współczucie. Dlatego każdego dnia, gdy przekraczam próg delegatury, zakładam maskę, która ogranicza sposób oglądu innych ludzi. Pozbawia moralnych oporów przed stosowaniem szantażu i kłamstw, czy popełnieniem przestępstw jako metody pracy. Nie każdy godzi się być łobuzem, dlatego nie każdy nadaje się do tej roboty. Czy jasno się wyraziłem, księże arcybiskupie? Ostatnie zdanie wypowiedziałem przez zaciśnięte zęby, sam chyba zaskoczony swoim tak emocjonalnym wystąpieniem. Bardzo jasno, odparł krótko, niespieszony. Opowiem księdzu pewną historię sprzed kilku lat. Kontynuowałem wciąż mocno zaciskając zęby, bo zaskakująco dla mnie samego bardzo rozdrażniło mnie to pytanie, a sama rozmowa sprawiała dziwną przykrość, niczym odległe echo zagłuszonego sumienia. W jednej z moich sekcji pracował kiedyś oficer, nazywał się Andrzej Hakiel. Zaraz po szkole średniej wstąpił do jezuitów, ukończył studia wyższe, poznał biegle kilka języków obcych, miał do tego talent, a po paru latach wystąpił z zakonu. Założył rodzinę i zasilił szeregi Urzędu Ochrony Państwa. Pracował w Wydziale Techniki, opracowywał obcojęzyczne stenogramy i wszystko byłoby dobrze, gdyby mój poprzednik nie wpadł na kuriozalny pomysł przeniesienia go do kontrwywiadu. Jego zdaniem jezuita, człowiek zdyscyplinowany i nawykły do trudnych zadań, miał się tu odnaleźć jak ryba w wodzie. Stało się inaczej. Nie odnalazł się. Do tego stopnia, że po kilku miesiącach załamał się nerwowo i napisał podanie o przeniesienie z kontrwywiadu. Dodałby, w wypadku odmowy zwolniono go ze służby, w trybie natychmiastowym. Co ciekawe, poprosił o to pomimo braku wysługi emerytalnej. Gdy po kilku miesiącach na powrót znalazł się w moim wydziale, spytałem go, dlaczego odszedł z kontrwywiadu. Nie mogłem znieść podłości i podwójnej moralności, która jest codziennością funkcjonariuszy operacyjnych, odpowiedział krótko. Okazało się, że czym innym jest odsłuchiwać rozmowy i sporządzać stenogramy, a zupełnie czym innym zbierać haki, fabrykować dowody i szantażować ludzi. Rozumie ksiądz, o czym mówię. Nieznaczny gest głową, jaki arcybiskup wykonał, przy dużej dawce dobrej woli mógł być wzięty za potakujące skinienie. Ale nie byłem tego pewny i pomyślałem, że być może tak mi się tylko wydawało. Przez dłuższą chwilę jechaliśmy w milczeniu. Hierarcha najwyraźniej nad czymś się zastanawiał i coś w sobie ważył. Intuicyjnie czułem, że najważniejsza część tej rozmowy jest dopiero przed nami. Ale nie chciałem przerywać arcybiskupowi stanu zadumy. W pewnym momencie nabrał tchu i spojrzał na mnie wnikliwie, jakby w tym spojrzeniu zawarł przedsmak ostatecznej decyzji. Spojrzenie miał spokojne, ale w oczach czaiła się czujność. Panie Tomku, a jednak mimo tego całego brudu, pan pozostał funkcjonariuszem operacyjnym i zajmował się werbowaniem ludzi. To nie było pytanie. Wciąż się tym zajmuję, odparłem zgodnie z prawdą. To niech mi pan odpowie na ostatnie już pytanie, oczywiście jeśli wolno panu mówić szczerze. Czy oficer operacyjny czuje pogardę do swojego źródła? Zauważyłem, że biskup nie patrzy na mnie, lecz w jakiś odległy punkt umiejscowiony gdzieś za oknem. Wiedziałem, dlaczego o to pyta. I on wiedział, że ja wiem. Rankiem na moim biurku pojawiła się notatka, że w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej zaginęły akta spraw nadzorowanych i prowadzonych przez pułkownika Hawrota. Rzecz bez precedensu, bo był to pierwszy w historii przypadek zaginięcia akt w IPN. Wraz z nimi zaginęły wszystkie informacje o sprawach, którymi zajmował się Hawrot, szczegóły operacji, za które go nagradzano i awansowano, a przede wszystkim nazwiska zwerbowanych przez SB studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jednym słowem, w aktach tych był klucz do przeszłości wielu ważnych osób, która tak naprawdę nie była przeszłością, lecz czymś, co wciąż trwa. Także klucz do przeszłości mojego rozmówcy. Księże arcybiskupie, odparłem po chwili namysłu. stosunku do osobowego źródła informacji oficer operacyjny nie powinien czuć pogardy, bo jest to pewien układ. OZI to przedłużenie naszych oczu i uszu. Klucz do banku informacji. Dlaczego więc mielibyśmy nim pogardzać? Podobno, tu zawahałem się na jedną krótką sekundę, tylko straceńcy mówią prawdę, bo człowiek, który chce coś osiągnąć, powinien prawdę znać, ale broń Boże nie powinien się z nią afiszować. Zgadzam się z tą opinią, ale ponieważ chciał ksiądz mówić szczerze, odpowiem szczerze. Proszę mnie zatem dobrze posłuchać. Nie różnimy się tak bardzo od siebie. Obaj przez całe życie usiłowaliśmy oszukać sumienie. I może czas się przyznać, że życie księdza jest takim samym teatrem i oszustwem, jak moje życie. Patrzyłem na niego i usiłowałem zmusić, by on spojrzał na mnie, ale tego nie udało się zrobić. Cały czas spoglądał za okno i milczał. Nie odezwał się już ani słowem do samego Emowa i nigdy już podczas naszych rozmów nie wrócił do tego tematu.